Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w Radiu Maryja i w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Temat rozmów: obawy i nadzieje społeczne na 2014 rok. W studiu Radia Maryja goście dzisiejszych rozmów niedokończonych: posłowie Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Małgorzata Sadurska. Szczęść Boże, pani poseł.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I pan poseł Maciej Małecki. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Obawy i nadzieje społeczne na 2014 rok. Jakie obawy i jakie nadzieje? Pani poseł, bardzo proszę.
Obawy i nadzieje. No, każdy początek roku to jest taki czas, kiedy patrzymy w przyszłość i zastanawiamy się, co nam ten 2014 rok, nowy rok przyniesie, jakie będą kolejne miesiące, czy te miesiące będą obfitowały w dobre wydarzenia, w dobre decyzje, czy po prostu, czy będzie nam się szczęściło, tak jak to można tak powiedzieć, czy też będą, czy to będzie rok trudny, rok pełen obaw, rok, w którym będziemy musieli się martwić o każdy kolejny nadchodzący dzień. I my właśnie na progu tego 2014 roku z panem posłem Małeckim chcemy podsumować, tak? Chcemy z jednej strony podsumować, z drugiej strony przeanalizować. Taki materiał do wyjścia tej naszej dyskusji podsunął nam premier Donald Tusk, który w ubiegłym tygodniu miał dwie konferencje prasowe z udziałem swoich ministrów. Pierwsza konferencja, która się odbyła bodajże w czwartek, dotyczyła podziału środków unijnych i to, co zapowiadał premier Tusk, ten podział środków unijnych w 2022 roku miałby przynieść Polsce bardzo wielki, poważny skok cywilizacyjny. Te środki unijne, które dostaniemy z nowej perspektywy finansowej, zdaniem premiera Tuska, miałyby Polskę wprowadzić do pierwszej dwudziestki najbogatszych państw świata. I te pieniądze unijne, zdaniem premiera Tuska i jego ministrów, miałyby dopomóc, żeby 1,5 miliona Polaków, którzy wyszło ze strefy ubóstwa. To o tym wszystkim mówił na pierwszej konferencji prasowej. Druga konferencja prasowa dotyczyła działań rządu w zakresie spraw społecznych i to się właśnie bardzo ściśle i bezpośrednio wiąże z naszym tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych, a mianowicie pan premier Tusk powiedział, że w 2014 roku, to jest właśnie cytat z premiera, w 2014 roku musimy konkretnie odpowiedzieć, jak żyć. I tutaj sypnął pan, i tutaj nas pan premier nie zadziwił, nie zdziwił, nie zaskoczył, dlatego że sypnął jak z rękawa tym, co potrafi robić najlepiej, a mianowicie obietnicami. I obiecał praktycznie dla wszystkich to, co chcieli usłyszeć. Obiecał pracę dla młodych ludzi, obiecał likwidację umów śmieciowych, obiecał zmniejszenie kolejek do lekarza, obiecał bezpłatny podręcznik dla pierwszoklasistów. Oczywiście również pochylił się nad seniorami, więc tak dla każdego było coś dobrego, tylko że my jako politycy, czynni, którzy na co dzień obserwujemy działania premiera Tuska, jego rządu, Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, no, nas już się na te obiecanki nie da nabrać, ale to nam też uświadomiło jedną rzecz i o tym mówiłam w programie telewizyjnym, a mianowicie w pierwszej części rozmów niedokończonych, a mianowicie naprawdę już uwierzyliśmy, że i przekonaliśmy się, że 2014 rok jest rokiem wyborczym, że przed nami są w maju wybory do Parlamentu Europejskiego, na jesieni są wybory do samorządu, więc pan premier Tusk rozpoczął to, co mu się sprawdziło w 2007 roku, kiedy, no myślę, że to mogę wprost powiedzieć, kiedy oszukał Polaków, obiecując im cuda, szczególnie tutaj oszukał młodych ludzi, bo przecież program wyborczy Platformy Platformy Obywatelskiej było skierowane na młodych ludzi. To przecież wtedy mówił premier Tusk, wracajcie z Anglii, Irlandii, dla was tutaj jest praca. Część wróciło, jak między innymi jedna z działaczek Platformy ze Śląska i doznała wielkiego rozczarowania. Więc te wszystkie obietnice, które teraz słyszymy, to są obietnice tak naprawdę zaczerpnięte też również i po trochu z programu Prawa i Sprawiedliwości. Tylko ja mam wrażenie, że premier Donald Tusk nie jest w stanie wypełnić to, co obiecuje. Bo można mówić o tym, że będzie teraz skierowanie na rodzinę, że polska gospodarka i polska administracja muszą rozpocząć działać dla ludzi, ale też musimy zauważyć jedną rzecz. Po raz pierwszy od wielu lat przyznał, że w Polsce, że Polska nie jest zieloną wyspą, że w Polsce jest bardzo wysokie bezrobocie, że w Polsce nie ma perspektyw dla młodych ludzi, którzy pracują na umowach śmieciowych, że w Polsce są kolejki do lekarza i tutaj dał ultimatum ministrowi Arłukowiczowi i że będzie teraz program skierowany na rodzinę. No można zadać takie pytanie retoryczne, jak ma wyglądać ten program pomocy polskiej rodzinie, czy to ma być tak, jak to było w 2013 roku. Przecież 2013 rok premier Tusk ogłosił rokiem rodziny. I co się wydarzyło w ciągu tego roku? Działania, które podejmował rząd, tak naprawdę były antyrodzinne, bo po pierwsze podwyższenie wieku emerytalnego o 5 lat dla kobiet, no to jest o 7 lat dla kobiet, jest to po prostu wielki skandal i to na pewno nie jest działanie antyrodzinne. Zlikwidowanie ulgi na pierwsze dziecko, ograniczenie becikowego, likwidacja programu Rodzina na swoim i zastąpienie programem Mieszkanie dla młodych. Myślę, że w dalszej części ten temat będzie można rozwinąć, ale również działania takie, że na przykład z systemu polityki społecznej, ze świadczeń rodzinnych wypadło bardzo dużo dzieci. 160 tysięcy dzieci na 160 tysięcy dzieci nie jest wypłacane na przykład świadczenia rodzinne. Przeanalizujmy jeszcze jeden aspekt, a mianowicie urlopy macierzyńskie to takie jedno działanie, którym szczycił się pan premier Tusk, ale matki pierwszego kwartału musiały same wywalczyć sobie prawo do równego urlopu, tak jak kobiety, które rodziły dzieci w pozostałych kwartałach 2013 roku. Więc my mamy naprawdę duże obawy, czy ponownie w 2014 roku skierowanie się nie tylko na rodziny, ale skierowanie się przede wszystkim dla młodych ludzi, to dla nas jest taki zabieg typowo socjotechniczny, zabieg, który ma przynieść pewne punkty wzrostu sondażowego dla Platformy Obywatelskiej, dla formacji premiera Tuska, ale w żadnym zakresie, no my się obawiamy, że te obietnice przedstawione na konferencji, no będzie miał premier duże trudności z realizacją tych obietnic, dlatego że przez 6 lat w tym zakresie nie zrobił nic.
Pan poseł Maciej Małecki, panie pośle, obawy i nadzieje społeczne między innymi. Przypomnijmy te zapewnienia, obietnice premiera Donalda Tuska z piątkowej konferencji prasowej, między innymi zmniejszenie bezrobocia, likwidacja tak zwanych śmieciówek, skrócenie kolejek do lekarzy, zapewnienie darmowych podręczników pierwszoklasistom i tak dalej, tych obietnic rzeczywiście popłynęło bardzo wiele.
Myślę, że zanim ktoś zacząłby zastanawiać się nad tym, czy słowa premiera Tuska są prawdziwe, czy płyną z jakichś wyliczeń, z głębszego zastanowienia, czy są tylko takimi obietnicami rzuconymi na wiatr, warto byłoby zdefiniować, w jakiej sytuacji znajduje się Polska u progu 2014 roku, po ponad 6 latach, w 7 roku rządów Donalda Tuska. Ogromna zapaść demograficzna. W pierwszym półroczu 2013 roku Polska urodziło się o 21 tysięcy mniej dzieci niż 21 tysięcy mniej urodzin niż zgonów. 181 tysięcy urodzonych dzieci, 202 tysiące zgonów. To jest pierwsze półrocze 2013 roku. Najgorszy wynik od pomiędzy 2002 a 2005, bo to była też taka zapaść, pierwsza od czasów II wojny światowej. Następnie wzrastające bezrobocie i pogłębiający się cały czas obszar biedy, bowiem coraz więcej Polaków żyje w biedzie, żyje w skrajnym ubóstwie i nie mówimy tu o jakichś wąskich liczbach, małych środowiskach, grupach społecznych. Skrajna bieda to jest codzienne życie 2,5 miliona Polaków. 10 milionów Polaków jest zagrożonych ubóstwem. Jeżeli spojrzymy na rodziny wielodzietne, po tym, kiedy zakończył się rok rodziny, ogłoszony przez premiera Tuska, to w biedzie żyje prawie połowa rodzin wielodzietnych. Wspominaliśmy w części telewizyjnej rozmów niedokończonych, że 35 tysięcy Polaków nie stać na ogrzewanie domów, a 25% nie może sobie pozwolić na lekarza i dentystę i cały czas mamy w perspektywie płatną służbę zdrowia, którą zapowiada minister Arłukowicz, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. To jest z jednej strony ta rzeczywistość, z jaką wchodzimy w 2014 rok. Z drugiej strony mamy ten czas niespełnionych obietnic, a przede wszystkim zmarnowanych szans. Bo Polska cały czas staje przed pewnymi szansami. Takimi szansami są dobrze wydatkowane środki europejskie, tak jak za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. I z drugiej strony marnotrawstwo ze strony rządu Platformy Obywatelskiej, takie gadżeciarstwo, bowiem jeżeli zastanowimy się głębiej nad zakupem Pendolino, pociągu, który kosztuje 3,2 miliarda złotych, ale nie może osiągać swoich prędkości fabrycznych na polskich torach. Jest to zakup bezsensowny i typowo PR-owski. Jeżeli spojrzymy na stadion narodowy, nazywany basenem narodowym za 2 miliardy złotych, który został wielokrotnie przeszacowany, a co więcej jest niesprawny, kompromitacja chociażby w czasie meczu z Anglią, kiedy nie otworzył się, nie można było zamknąć dachu. Gigantyczny rozrost administracji rządowej i przede wszystkim jeszcze jeden bardzo ważny problem, taki rak, który toczy Polskę, naszą gospodarkę, nasze życie społeczne, czyli korupcja. Rząd Donalda Tuska, wyrzucając z pracy szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego za to, że wykrył aferę hazardową w rządzie Donalda Tuska, no dał tym samym zielone światło dla osób, które chcą robić nieczyste interesy na publicznych pieniądzach. I zresztą mówi o tym raport Europejskiej Instytucji OLAF, że 23% przetargów w Polsce organizowanych przez władze publiczne odbyło się w asyście zmowy cenowej lub korupcji. Jeszcze mocniej wypowiada się raport firmy Ernst Young, w którym raporcie jest podane, że 59% przedsiębiorców uważa, że korupcja to jest codzienność, uwaga, w ich życiu zawodowym. Proszę Państwa, środki, które uciekają z polskiej gospodarki przez korupcję, to są pieniądze, które mogłyby znacznie zniwelować panującą w Polsce biedę. Bo tak naprawdę tylko państwo wolne od korupcji może skutecznie walczyć z biedą i bezrobociem. Także dlatego, oprócz, jeżeli zostawimy na boku te środki, które zostały zmarnowane, jak 1,5 miliarda złotych w największej aferze po 1989 roku, aferze informatycznej w rządzie Donalda Tuska, to z drugiej strony spójrzmy na to w ten sposób, że uczciwy przedsiębiorca, ten, który chce być bardziej konkurencyjny, który chce być lepszy dla swoich klientów, produkować, budować, wykonywać coś taniej, szybciej i lepiej, jest wygryzany z rynku przez tego, który nie spełnia tych wysokich wymagań rynkowych, ale ma odpowiednie dojścia i daje odpowiednią kopertę. Niestety to jest rak toczący polską gospodarkę i jedna z pierwszych spraw, którą musi zająć się nowy rząd, bo Polska potrzebuje przede wszystkim silnego przywództwa, dobrego gospodarza po to, żeby uwolnić inicjatywę Polaków. I to jest pierwszy krok, tak jak to, żeby dać szansę Polakom na zakładanie rodzin, narodzenie dzieci, na to, żeby Polacy czuli się pewnie, bo ten, kto się czuje pewnie, będzie pewnie myślał o swojej rodzinie.
Pani poseł Małgorzata Sadurska, pani poseł, na tej piątkowej konferencji premiera rządu, pana premiera Donalda Tuska, usłyszeliśmy między innymi następujące słowa, że rok 2014 ma być pierwszym rokiem nowego porządku, polegającego na tym, że polska gospodarka i administracja muszą zacząć działać przede wszystkim na rzecz ludzi, ich godnego życia i godnej pracy. I rodzące się pytanie, a co było wcześniej? Przecież to nie pierwszy rok sprawowania rządu ekipy koalicyjnej Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Co było realizowane przez te lata? Gdzie była administracja? Teraz nagle te gwarancje padające i związane z tymi ludźmi, którzy doświadczają różnego rodzaju obszarów niesprawiedliwości, będąc i żyjąc w naszym kraju.
To prawda, ojcze. To stwierdzenie pana premiera Tuska, no to pokazuje pewnego rodzaju hipokryzję, bo mówiąc o administracji, która ma być przyjazna dla każdego obywatela, no nie sposób nie przypomnieć panu premierowi właśnie między innymi to, co mówił ojciec, że jest premierem od 6 lat, natomiast również należy mu przypomnieć, że administracja została niejako zawłaszczona przez premiera Tuska i rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przecież dane, które były podawane do opinii publicznej, z którymi się zapoznawaliśmy, że między innymi urzędy państwowe czy administracyjne były wykorzystywane przez pana premiera do realizacji przez Platformę programu Praca dla Swoich, bo to tylko w ten sposób można nazwać. To właśnie za czasów rządu premiera Tuska nastąpił gwałtowny rozrost administracji i w niej zatrudnienie znaleźli członkowie Platformy Obywatelskiej, ludzie powiązani z Platformą Obywatelską, w instytucjach podległych Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, no to tam już był wysyp członków Polskiego Stronnictwa Ludowego. I dochodzimy do takiej smutnej refleksji, że kiedy patrzymy na krajobraz Polski, kiedy patrzymy na statystyki, to dochodzimy do wniosku, że pierwsza praca jako program no nie sprawdził się całkowicie, bo bezrobocie wśród młodych ludzi jest ogromne. Natomiast pierwsza praca dla swoich doskonale panu premierowi Tuskowi wyszła. Nowi urzędnicy w latach 2007-2012 kosztowali budżet państwa 10 miliardów złotych. To są ogromne pieniądze i tą liczbę 10 miliardów złotych należy zbić na przykład z kwotą 7 miliardów złotych, którą premier Tusk i minister Dostowski zabrali z Funduszu Pracy, przeznaczonego na walkę z bezrobociem, przeznaczonego na aktywne formy walki z bezrobociem, na staże, na prace interwencyjne, roboty publiczne, gdzie młode osoby, absolwenci kończący szkoły, mogliby zdobywać pierwsze szlify pracownicze. To przez 2 lata zostało zabranych 7 miliardów złotych. No można zadać pytanie, czy po to, żeby mieć za co płacić pensje zatrudnionym urzędnikom powiązanym z Platformą Obywatelską. Takimi danymi, które są ogromnie niepokojącymi, które pokazują sytuację młodych ludzi w Polsce, właśnie przecież na młodych osobach skupił swoją uwagę na początku 2014 roku premier Tusk. Wynika, że na przykład z badań przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych, że co czwarty Polak w wieku od 18 do 24 lat jest na bezrobociu. W liczbach bezwzględnych to jest około 1 miliona osób. A nawet jeżeli młody Polak znajdzie pracę, jeżeli otrzyma pracę, wówczas jest zatrudniony na umowie śmieciowej, umowie, która nie gwarantuje pracownikowi no takich praw i przywilejów pracowniczych, a nawet utrudnia jakiś taki poważny start w dorosłe życie, bo na przykład no, banki nie udzielą kredytu osobie, która nie ma stałego etatu, najlepiej na umowę na czas nieokreślony. Zresztą też jest również problem związany z dostępem do usług, do bezpłatnej służby zdrowia. No i premier Tusk po 6 latach przeanalizował te dane. Dowiedział się w końcu, że no, Polska jest na 25 państw europejskich, znalazła się na 9. miejscu, jeżeli chodzi o bezrobocie wśród młodych ludzi. No i postanowił coś z tym zmienić. No i właśnie jak z rękawa sypnął propozycjami dla młodych ludzi. Po pierwsze zaproponował im coś takiego jak bony stażowe i bony migracyjne. Bony stażowe to już jest taki, to będzie taki nowy element, nowy instrument walki z bezrobociem, że każdy, rozumiem, absolwent, który, czy młody bezrobotny, osoba w tej granicy wiekowej, która będzie chciała szukać pracy, dostanie tak zwany bon stażowy i pójdzie i będzie szukała pracodawcy, który zechce ją zatrudnić. No, należy zadać pytanie, a co będzie, jeżeli skończy się ten okres subsydiowania, jeżeli bon stażowy się po prostu wyczerpie i co wtedy? Czy wtedy będzie jakiś obowiązek zatrudniania? Tutaj już pan premier Tusk nie powiedział. Drugą taką propozycją zaproponowaną przez premiera Tuska na jego konferencji, na piątkowej konferencji prasowej, był bon migracyjny na przeprowadzkę do innego miasta i ten bon miał służyć ma służyć w przyszłości na wynajem mieszkania w miejscu pracy oddalonym od swojego stałego meldunku. I tutaj to z jednej strony no jest propozycja, nad którą się można oczywiście zastanawiać i można ją analizować, ale z drugiej strony dochodzimy do takiego smutnego przeświadczenia, że nie szuka się możliwości powstawania nowych miejsc pracy na tych obszarach, w których żyją Polacy, tylko na siłę zachęca się ich do migracji. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest taki trend, że młodzi ludzie wyjeżdżają ze swoich miast, miasteczek, wiosek do dużych miast po to, żeby szukać pracy. No tylko dochodzi też do takiego bardzo niebezpiecznego zjawiska, jak wyludnianie, na przykład wyludnianie wsi, tak? No bo wszyscy wyjeżdżają za pracą do dużego miasta. Lepszym na pewnie sprawą, lepszym zadaniem byłoby jakieś pobudzenie gospodarki, ściąganie nowych inwestorów, tworzenie nowych miejsc pracy, a nie na siłę umożliwianie migracji. Też takim jeszcze trzecim pomysłem skierowanym do młodych ludzi przez premiera Tuska jest pożyczka na stworzenie własnego biznesu, pożyczka 70 tysięcy, zgodnie z zapowiedzią, pożyczka, która ma być wypłacana na dobre pomysły studentów ostatnich lat studiów. No i też tutaj można zadać pytanie, że w takiej kondycji, w jakiej jest obecnie polska gospodarka, o czym mówił na początku pan poseł Małecki, kiedy w 2012 roku 880 polskich firm upadło, zostało zlikwidowanych, to pytanie, czy ta pożyczka, pytanie jaka, czy oprocentowana, czy nieoprocentowana, czy zwrotna, czy bezzwrotna, my tego ciągle cały czas nie wiemy, bo to jest na razie tylko sucha obietnica, w jaki sposób ten młody człowiek, student otrzyma wsparcie na prowadzenie tego biznesu, w ogóle na pomysł i czy po pierwsze ten pomysł będzie trafiony, czy nie wejdzie w kolejną jakąś spiralę kredytową. To są takie pomysły, jeżeli chodzi o pracę, natomiast premier Tusk powiedział jeszcze o likwidacji umów śmieciowych. Likwidacji umów śmieciowych, które obecnie w Polsce są i plagą, i patologią, bo to trzeba konkretnie powiedzieć. Tylko no, nas to dziwi, że dopiero teraz, po 6 latach, i nas, bo w Polsce 70% młodych ludzi, którzy dostają się do pracy, właśnie są zatrudnieni na początku na umowy śmieciowe. Jest to najczęściej umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Ale też dlaczego teraz, po 6 latach, premier Tusk skupił się na śmieciówkach? Dlaczego teraz, a dlaczego wcześniej nie podjął żadnych działań? No skoro nie miał pomysłu, no to mógł oczywiście skorzystać z pomysłów Prawa i Sprawiedliwości. Na początku 2012 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego klubu parlamentarnego z premierem Tuskiem. To było w czasie dyskusji nad zmianami emerytalnymi, kiedy pan premier Tusk chodził po klubach parlamentarnych w Sejmie i przekonywał do do swoich pomysłów. I my na, tym spotkaniu mówiliśmy premierowi, co należy zrobić, żeby tą plagą, jakie są umowy śmieciowe, żeby to przynajmniej ją ograniczyć. No niestety premier Tusk przez 2 lata zastanawiał się, jak to zrobić. No w piątek stwierdził, że no, jakieś działania będzie podejmował, ale pomysł premiera Tuska jest na walkę z umowami śmieciowymi, jest ich oskładkowanie. No i też zadajemy pytanie i zastanawiamy się głośno, czy to nie będzie, czy pracodawcy, którzy będą musieli odprowadzać składki z tytułu tych umów, a premier Tusk powiedział, że to będą takie, w takiej wysokości jak przy minimalnym wynagrodzeniu, czy nie dojdzie do takiej sytuacji, że koszty odprowadzania składek zostaną przerzucone na tych pracowników, czyli pracownicy będą po prostu zarabiali jeszcze mniej. No więc to są takie pytania, które nam się nasuwają do... jeżeli chodzi o ten aspekt. Natomiast oczywiście plaga umów śmieciowych jest to ogromna plaga, z którą należy walczyć. Szacujemy, że około 3-4 milionów Polaków w Polsce pracuje na umowach śmieciowych, które nie są umowami o pracę. I mam tutaj na myśli takie umowy, jak właśnie umowa zlecenie, umowa o dzieło, ale na przykład, o czym warto powiedzieć, to są kontrakty zawierane, podpisywane przez pielęgniarki, ale to jest również umowy podpisywane w ramach jednoosobowych podmiotów gospodarczych, kiedy pracodawcy niejako zmuszają pracownika do tego, żeby zawarł umowę, założył działalność gospodarczą po to, żeby nie obciążać kosztami pracodawcy. Jedna rzecz, na którą zwróciliśmy uwagę, i też zadajemy tutaj głośne pytanie, dlaczego tak późno. No, premier Tusk zaproponował oskładkowanie wynagrodzeń członków rad nadzorczych. Członków rad nadzorczych wybieranych i powoływanych przez siebie, czy ministra skarbu, czy w spółkach komunalnych przez prezydentów, czy burmistrzów miast. Natomiast przez 6 lat te osoby zatrudniane z klucza partyjnego, bo o tym też trzeba głośno powiedzieć, nie miały oskładkowanych wynagrodzeń i z każdego roku z budżetu państwa wyciekały, albo może inaczej, do budżetu państwa nie wpływały pieniądze, które powinny wpływać. Mamy cały czas w pamięci listę, którą opublikował jeden z dzienników, a mianowicie listę wstydu Platformy Obywatelskiej, gdzie na tej liście zostało wymienionych 428 osób, działaczy Platformy Obywatelskiej, ich rodzin, które czerpały korzyści właśnie z tego tytułu, że są w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Pan poseł Maciej Małecki, panie pośle, obiecaliśmy także, że w tej drugiej części naszego spotkania zatrzymamy się przy infrastrukturze, bo tylko w pewnym takim zarysie dotknęliśmy tego zagadnienia w części telewizyjnej.
Premier Donald Tusk obiecuje kolejny pościg za Europą, za najbardziej rozwiniętymi krajami. Mamy być... Zdaje się, że 5. krajem w Europie pod względem autostrad. Natomiast rzeczywistość jest trochę inna, bowiem pan premier, jak wspominała pani poseł Małgorzata Sadurska w części telewizyjnej, obiecał 3,2 tysiące kilometrów autostrad. Po wielkich bólach tych autostrad jest lekko ponad 1,5 tysiąca. Z tego autostrady miały być zbudowane na Euro 2012, tymczasem do Euro żadne z miast organizatorów nie było połączone ani drogą szybkiego ruchu, ani autostradą z kolejnym miastem. Ogromna część środków na infrastrukturę kolejową jest niezwykle zagrożona. Każdy, kto korzysta z polskiej kolei, zdaje sobie sprawę, że jak wygląda stan infrastruktury na kolei. Natomiast jakość infrastruktury kolejowej w Polsce wygląda tak, że jesteśmy na 74. miejscu za Bangladeszem, Boliwią i Wietnamem. 74. miejsce na świecie w infrastrukturze kolejowej. Rozumiem, że pan premier Tusk, ogłaszając tą kolejną ofensywę, to przyspieszenie, zamierza tak poruszyć swoich urzędników, że po sześciu, siedmiu, ośmiu latach jego rządów wyprzedzimy Bangladesz, a kto wie, może nawet rozpoczniemy pościg za Wietnamem. Natomiast rzeczywistość jest taka, że środki na budowę autostrad gdzieś zniknęły. Najpierw ogromne miliardowe kontrakty, przepłacenie dróg. No, mieliśmy chyba najdroższe drogi w Europie. Odcinek kilkukilometrowy drogi S8 stanowiącej części obwodnicy Warszawy to było około miliarda, gdzie 200 milionów wychodził kilometr. My mamy środki na budowę infrastruktury powinny być kołem zamachowym gospodarki. Tak zrobili Hiszpanie. Tak dzieje się w innych krajach, gdzie firmy, które dostają zastrzyk pewnych wieloletnich kontraktów, wzmacniają się. Te firmy stają się bardziej innowacyjne, bardziej konkurencyjne i w efekcie mogą wchodzić na sąsiednie rynki w innych państwach. Tymczasem w Polsce nie tylko polskie firmy nie rozwinęły się, nie wzbogaciły, natomiast praktycznie byliśmy świadkami zapaści całego sektora budowlanego. Ten, kto dostał kontrakt na budowę autostrady, na budowę stadionu, po pierwszej być może radości, że udało się zdobyć zatrudnienie i dla firmy, i dla pracowników, którzy w niej są, później pokazywało się, że ten sukces przeradzał się w klęskę, bowiem firmy zostały doprowadzone do upadłości i tylko na jednym odcinku autostrady A1 około 150 firm, które po prostu nie poradziły sobie finansowo. Tak wyglądała budowa autostrad i cały czas mamy w pamięci te raporty zewnętrzne. To nie są raporty Prawa i Sprawiedliwości jako klubu opozycyjnego, natomiast zewnętrzne raporty, które mówią o gigantycznej skali korupcji w Polsce. I kolejnym problemem, który uderza w polską gospodarkę, jest to, że zyski wypracowywane w Polsce przez zachodnie firmy, które cieszą się u nas dużymi przywilejami, pojawiają się na poziomie biznesu, a tych zysków nie ma na poziomie pracowników. Po prostu zyski, które wypracowują koncerny w Polsce, są transferowane za granicę. No, najlepszym przykładem są banki. Ponad 8 miliardów złotych zysku tylko za pierwsze półrocze 2013 roku. Mówimy o czasach, kiedy w Polsce podobno jest bardzo ciężko. Wszystkim premier jak ognia unika słowa kryzys, ale skok na OFE, plany kolejnych, zabierania kolejnych pieniędzy teraz z lasów państwowych mówią co innego. I mamy bardzo dobrą kondycję banków, akurat nie polskich banków. Mamy bardzo dobre warunki pracy hipermarketów na polskim rynku w odróżnieniu od prywatnych przedsiębiorców, a z drugiej strony mamy podwyższony wiek emerytalny o 2 lata dla mężczyzn i o 7 lat dla kobiet. Dociskanie małych przedsiębiorców. No, kolejny raz przypomnę słowa ministra Sienkiewicza, że państwo polskie nie powinno zatrzymywać się na progach domów, czyli urzędnicy premiera Tuska powinni wchodzić do naszych domów, kuchni, pokojów, może do łazienki w poszukiwaniu tego, co można jeszcze opodatkować. Tymczasem nie dotykają dużych i silnych, nie dotykają hipermarketów. I też jeszcze raz powtórzę, że funkcją rządu, tego nie można zrzucać na obywateli, tego nie można zrzucać na polskie społeczeństwo. To jest funkcja rządu, tworzenie takich warunków, żeby ludzie mogli dbać o swoje rodziny, żeby mogli rozwijać siebie i swoje rodziny. I rząd powinien skupić się na swoich obywatelach, nie na dużych korporacjach. Pamiętamy, jaki duży krzyk podniósł się w Europie, kiedy Viktor Orban postawił twarde warunki zachodnim korporacjom, bankom, marketom na Węgrzech. Ile było krzyku o to, że te firmy się wycofają z Węgier, że wyjdą do innych krajów. No i okazało się, że nie. To jest dla nich rynek zbytu. Tak samo jak Polska, 40-milionowy kraj, chociaż jak teraz odliczamy emigrację, która jest w innych krajach, no to mamy 37 milionów Polaków u nas, to nadal jest ogromny rynek zbytu i ci, którzy zakładają firmy w Polsce, przychodzą tutaj ze swoimi dużymi sklepami, z bankami, nie robią łaski. Oni po prostu chcą zarabiać pieniądze. Tymczasem ci Polacy, którzy mogliby być kołem napędowym, takim zamachowym dla naszej gospodarki, najbardziej przedsiębiorczy, najbardziej innowacyjni, wyjeżdżają, bowiem na podstawie dane Głównego Urzędu Statystycznego. Druga połowa 2013 roku. Struktura wiekowa naszych emigrantów wygląda następująco, że za granicą mamy 2 miliony Polaków, ale uwaga, bo 1,4 miliona naszych emigrantów to są ludzie poniżej 39 roku życia, 39 lub mniej. Oznacza to, że ponad 70% Polaków, którzy wyjechali za granicę, nie ma jeszcze 40 lat. A blisko ćwierć miliona w tym wieku to są dzieci do 15 roku życia. I w znacznej mierze to są nasi rodacy, którzy już być może nie wrócą, bo tam będą zakładali swoje rodziny, tam się czują pewniej. I jestem przekonany, że tak jak wiele osób słucha nas w Polsce i na świecie, to każdy ze słuchaczy może wskazać kogoś ze swoich sąsiadów, kolegów, przyjaciół, a często i z bliskiej rodziny, kto za chlebem musiał wyjechać z kraju, mimo tego, że premier Tusk 7 lat temu obiecywał, że Polacy będą mogli wrócić, że jeśli on dojdzie do władzy, jeżeli do władzy dojdzie Platforma Obywatelska, to Polacy będą mogli wrócić z emigracji. I nabrał na to wiele osób. Wiele osób, które w dobrej wierze, chcąc wrócić do domu, być może uwierzyło w te obietnice. Teraz słucha kolejnych obietnic o nowych drogach, o nowych autostradach, o nowym skoku cywilizacyjnym. No, jeszcze raz posłużę się porównaniem trenera piłkarskiego, który przegrał kolejne eliminacje Mistrzostw Świata, którego piłkarze kolejny raz przegrali kolejny mecz i on będzie opowiadał, że za 5 lat, jak tylko mnie zostawicie, to za 5 lat ja już na pewno będę mistrzem świata. W biznesie, w futbolu nie ma takich sentymentów. Po prostu taki trener wyleciałby za drzwi. I mam nadzieję, że również rok 2014 będzie też takim rokiem prawdy dla premiera Tuska i tego, że jego obietnice są bez pokrycia. To jest już w tej skali, to jest taka ironia i kpina z Polaków, że jeśli uważa, że jeszcze to kupią.
Premier rządu, pan premier Donald Tusk gwarantuje skok do przodu, dobrobyt, bezpieczeństwo socjalne. Będziemy w grupie 20 najbogatszych krajów świata. O wielu obietnicach mówiliśmy za chwilę, także o skróceniu kolejek do lekarzy i zapewnieniu darmowych podręczników pierwszoklasistom, ale chciałbym już teraz zaprosić słuchaczy Radia Maryja do telefonicznego współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. W studiu Radia Maryja pani poseł Małgorzata Sadurska i pan poseł Maciej Małecki z Prawa i Sprawiedliwości, obawy i nadzieje społeczne na 2014 rok. Numer telefonu dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Użytkownicy tej telefonii do nas dzwonią bezpośrednio. bezpłatnie. I dwa numery telefonów dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy z Europy 048 56, z Ameryki, z Kanady 011 48 56.
Prokurator ma rację, mamy w Polsce demokrację. Pan prokurator ma rację, demokracja jest. Niesiołowski na ulicy bije dziennikarzy, piana tryska z pyska, pot spływa po twarzy. Nie kop pani nóżką Stefciu, przestrzega go Tonek. Chodźcie na postronek, weźmie ktoś. Pan prokurator ma rację, mamy w Polsce demokrację. Pan prokurator ma rację, demokracja jest. Jak przed laty zbiera się ekstrema, w kasie nie ma forsy, w telewizji ściema. Bolek wzywa, żeby władza rozpędziła pałą tę ekstremę całą jeszcze raz. Pan prokurator ma rację, mamy w Polsce demokrację. Pan prokurator ma namiestnika jak za dawnych czasów. Znowu się spotyka doborowa klika. Komorowski na salony zaprosił spawacza. Historia zatacza nowy krąg. Pan prokurator ma rację, mamy w Polsce demokrację. Pan prokurator ma chociaż w kasie nie ma forsy, platformerska gmina na płocie nam wiesza Wołodię Lenina. A za płotem kręcą zdjęcia dla polskiego kina. Człowiek z wazeliny kręci film. Pan prokurator ma rację, mamy w Polsce demokrację. Pan prokurator ma rację, demokracja jest.
Dla Państwa śpiewał pan Andrzej Kołakowski. 31,5 minuty po godzinie 22 trwają rozmowy niedokończone. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo
będzie
witamy?
Będzie pochwalony
Jezus Chrystus
i Maria zawsze, dziewica, Marek z Mazowsza.
Witam panie Marku.
Witam ojca prowadzącego, witam gości. No chciałem powiedzieć... No trudno mówić, znaczy ciężko mówić nawet o tym, co wyrabia nasz pan premier Donald Tusk. Po młodzieżowemu to można powiedzieć pic na wodę, fotomontaż. Tak mówi młodzież, prawda? Czyli to wszystko jest nic nie warte, to gadanie. Wydaje mi się, że pan premier ma problemy z oceną inteligencji Polaków. Tak mnie się wydaje. Jedyne zagrożenie, jakie jest, to jest to, że pan premier właśnie rozbudował bardzo tą administrację, prawda, swoich ludzi po prostu. I ci ludzie będą głosowali na pewno na to, co oni robią, a praktycznie na to, czego nie robią. Bo powiedzmy sobie szczerze, ci państwo, to towarzystwo właśnie demoluje nam kraj. Powiedzmy sobie szczerze, oni demolują nasz kraj. Demolują wszystko, co tylko jest możliwe. Tak popatrzeć zdrowym okiem, to po prostu niszczą wszystko. I przemysł, i całą gospodarkę. Wszędzie praktycznie. Mały przemysł, średni przemysł, duży przemysł już został rozbrojony całkowicie. A dlaczego został rozbrojony? Bo tam była po prostu siła w robotnikach, w ludziach prostych przede wszystkim, prawda? Którzy, no, była siła, taka fizyczna siła. Oni się tego bali. I to zostało zniszczone. A w tej chwili niszczy się wszystko to, co pozostało. i związki zawodowe, które nie mają nic do powiedzenia w Polsce. Wydaje mi się, że nawet ten pan Duda, który tak tam od czasu do czasu coś tam huknie, coś tam powie, coś tam tupnie. No myślę, że dziwny jest ten pan. To nie jest to, takie przywództwo. To nie tędy droga. Wydaje mi się, że potrzeba nam, żebyśmy się obudzili, żebyśmy... No myślę, że Polacy już się obudzili, w dużej mierze się obudzili. I nawet to, że pan Owsiak, który właśnie za takie hasło kiedyś rzucił, rób ta co chce ta. I pan Tusku zaraził się tą chorobą od niego. Robią co chcą. Robią co chcą. Szanowni państwo, oni naprawdę robią co chcą w tym kraju. Ale każda, jak to się mówi, każda taka sytuacja ma swój koniec. Jak popatrzymy w historii, to nie było takiego ani Stalina, ani Hitlera, a jeszcze dalej, ani Napoleon, a jeszcze inni, prawda? Nikt nie przetrwał na dłuższą metę. Tak. Także miejmy nadzieję, że Pan Bóg to, znaczy wierzę, no wiem, że Pan Bóg to widzi i sprawiedliwość przyjdzie. Szczęść Boże, wszystkiego
Bóg
dobrego.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dziękujemy, to głos Pana Marka. Pani poseł Małgorzata Sadurska, bardzo proszę.
Oczywiście dziękujemy panu Markowi za jego głos, za diagnozę sytuacji. Oczywiście w pełni się z nią zgadzamy. My też to określamy tak podobnie jak pan Marek, że ta cała konferencja to jest taka jedna wielka ściema, też mówiąc językiem młodzieżowym. Natomiast też niestety widzimy to, że Platforma Obywatelska z Polskim Stronnictwem Ludowym, bo nie możemy ściągać, tylko zostawiać odpowiedzialności na Platformie Obywatelskiej. Musimy cały czas pamiętać, że ona ma koalicjanta, Polskie Stronnictwo Ludowe, i że wspólnie, razem demolują kraj. I to demolują kraj w wielu takich, na wielu płaszczyznach. Widzimy zdemolowany kraj, jeżeli chodzi o polską gospodarkę. Mam tutaj na myśli przemysł stoczniowy, ale również i przemysł energetyczny. Mam tutaj na myśli, jestem z Puła, więc muszę to powiedzieć, polską chemię i to wszystko, co się dzieje przy zakładach chemicznych. Tutaj mam na myśli zakłady azotowe Puławy, połączenie utraty podmiotowości polskiej chemii, puławskiej chemii. Ale również ta władza niszczy i demoluje społeczeństwo, prowadząc do wielkiego rozwarstwienia, nie dbając w ogóle o to, żeby każdy Polak mógł się czuć podmiotem w państwie, nie walcząc absolutnie ani z bezrobociem, ani z ubóstwem, ani z tym, co mówił poseł Małecki, z demografią, nie dbając całkowicie o ludzi starszych, którzy mają problemy z przeżyciem na bardzo niskich świadczeniach emerytalno-rentowych. Ale również ta władza demoluje kraj, robiąc zamach na to, co zawsze było blisko związane z polskością, na naszą tożsamość, na tradycję, starając się wprowadzać różne nowe zachodnie trendy, nowe ideologie. Ja tutaj mam na myśli to, o czym się mówi od wielu miesięcy, a mianowicie o ideologii gender. Nie sposób tutaj nie zauważyć, że to nawet wybrzmiało w wypowiedzi samego premiera Tuska, który w tej ideologii nie widzi nic złego, ale działania jego ministrów, minister Kozłowski-Rajewicz, pełnomocnika do spraw równego traktowania, ale również ministra edukacji, tutaj ma duże znaczenie. Mnie ostatnio zaszokowała informacja, którą przeczytałam na jednym z portali internetowych, a mianowicie, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zamówiła cykl takich filmów edukacyjnych dla pracowników najważniejszych centralnych urzędów państwowych i ministerstw, traktującym o nierównym traktowaniu obywateli, przedstawiających polską rodzinę jako takie środowisko przemocy wobec kobiet i dzieci. I koszt tego zakupu, oczywiście współfinansowanego przez Unię Europejską, ale koszt tego zakupu tych filmów to 700 tysięcy złotych. Więc tak jak to widzimy, jest przyzwolenie na demolowanie państwa na różnych płaszczyznach, gospodarka, społeczeństwo, ale również i wartości. I wracając na przykład do obietnic pana premiera Tuska, tych pustych obietnic, a mianowicie o tej obietnicy, o której wspomniał ojciec przed przerwą, a mianowicie darmowym podręczniku. No, z jednej strony wydawałoby się, że to jest bardzo słuszna inicjatywa dla małych dzieci, dla pierwszoklasistów, którzy zostali niejako zmuszeni przez ten rząd, żeby poszli i tak rok wcześniej do szkoły. Przecież pamiętamy, został odrzucony projekt obywatelski w sprawie sześciolatków. I no to wiadomo, no chcemy, każdy by chciał, żeby dzieci nie musiały dźwigać ciężkich tornistów. Premier już obiecywał wcześniej, kilka lat temu, laptop dla każdego gimnazjalisty, teraz mamy podręcznik. Natomiast mnie by interesowało, po pierwsze, kto będzie ten podręcznik tworzył, kto będzie odpowiedzialny za treści i program zawarty w tym podręczniku. Kto na tym zarobi? Czyja to będzie drukarnia, czyja to będzie firma, czy to przypadkiem nie będzie tak jak dużo rzeczy czy spraw załatwionych w Polsce, że to będą firmy powiązane z odpowiednimi osobami, z odpowiednimi prominentnymi działaczami, ale również kto będzie opracowywał pod ten podręcznik pod względem programowym, czy tam właśnie nie będą przemycane treści genderowe, czy tam nie będzie pod taką płaszczyzną dbania o równość, przestrzegania równości, promowane to, na co my jako katolicy nie możemy się zgodzić. No, pani minister edukacji, pani nowa minister edukacji, Joanna Kluzik-Rostkowska, dla mnie nie jest gwarantem, że treści w tym podręczniku będą zgodne z etosem wartości, które na przykład chcą rodzice przekazywać swoim dzieciom, a przecież każdy rodzic wie, że prawo do wychowania dzieci na takim zgodnie z etosem wartości, jaki sam reprezentuje, gwarantuje mu polska konstytucja.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Kogo witamy?
Marcin z Lublina.
Witam panie Marcinie, bardzo proszę.
Witam serdecznie gości, witam księdza. Chciałbym wam kilka słów powiedzieć odnośnie sytuacji młodych ludzi w Polsce, środków unijnych, szkoleń, które są w ramach tych programów robione dla młodzieży, dla tych młodych ludzi, którzy chcieli własne firmy zakładać. No powiem tak, ja skończyłem studia 3 lata temu. Jestem w tej chwili osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. I byłem... 2 lata temu byłem na takim szkoleniu, które zorganizował Urząd Pracy. To miało na celu, że tak powiem, młodych ludzi zobligować, żeby zakładali swoje działalności, a większość tych młodych ludzi była na tym szkoleniu po to, żeby się dowiedzieć, jak tutaj złożyć ten biznes plan, żeby pozyskać te środki na to pierwsza działalność. Tylko to było tą główną przyczyną obecności tych młodych ludzi. I proszę sobie wyobrazić, że szkolenie było dosyć na tak niskim poziomie. W ogóle to nie było szkolenie, to było, jakby to powiedzieć, to była parodia. To był wpuszczony film, gdzie było pokazane, że jakie są zalety prowadzenia własnej działalności, a jakie są zalety pracy u kogoś. I to było dosłownie w postaci bajeczki, skeczu, komiksu. Także jeżeli ktoś zapytał tą panią, która prowadziła szkolenie, jak pozyskać te środki, to pani mówiła jeszcze, dojdziemy do tego. I proszę sobie wyobrazić, że to było szkolenie chyba 2 czy 3 dniowe, już nie pamiętam. Jeżeli tam ludzie zaczęli już się tak domagać usilnie, jak te środki pozyskać, no to ta pani podawała tylko adresy jakieś mailowe, jakieś skróty, gdzie szukać, co i jak. Także nie było, to wszystko było w Urzędzie Pracy, mówię. Także szkolenia, powiem tak po młodzieżowemu, ściema. Ściema dla młodych ludzi, że dają te pieniążki na otworzenie własnej działalności. Powiem tak, tu też, żeby dostać te środki w takim mieście jak Lublin, to trzeba mieć jakieś tam poparcie. Nie każdy, kto chce te środki, że tak powiem, pozyska. To jest jedno. Także młodzi ludzie, nie dajcie się, że tak powiem, no ci, którzy jeszcze nie mają tego do czynienia z tą rzeczywistością, może myślą, że te środki się tak pozyskuje. To nie jest prawda. Zwykły, przeciętny człowiek, który chciał otworzyć jakąś najprostszą działalność gospodarczą, to też takie, powiedzmy sobie szczerze, te środki, jaka to może być działalność gospodarcza. To chodziło tylko o ratunek, żeby młodzi ludzie nie byli bezrobotni, to chcieli coś tam otwierać, żeby mieć składki i ZUS płacone. To po to były te większość tych młodych ludzi chciała tą działalność. Natomiast to o jakiejś tam dłuższej perspektywie to nie ma. Wśród moich znajomych, takich, co im się udało tam dostać gdzieś, to te wszystkie działalności były bardzo krótkie, bardzo, no, że tak powiem, krótkie. Te filmy w tych w telewizjach regionalnych, jakieś ludzi pokazują ludzi sukcesu, jakaś tam pani jakiś salon masażu otworzyła, druga coś i pokazują, jakie to jest wielka rzecz, że środki unijne. To uważam, że to jest czysta propaganda, to jest jedno. Powiem tak, ja jestem 3 lata osobą bezrobotną. Składam CV do wszystkich tutaj, że tak powiem, jakichś państwowych placówek, tutaj związanych z moim zawodem. Zawsze się kończy tylko na pojechaniu, powiedzmy, w jakiś drugi koniec Polski i rozmowa, odezwiemy się. Także powiem tak, praca za najniższą, tą taką optymalną, nie wiem jak to się teraz nazywa, za tą taką minimalną, najniższą, powiem uczciwie, jest bardzo trudno dostać się do takiej pracy za najniższą. Najniższą to wynagrodzenie za jakąś tam tą stawkę, w tej chwili, że mieli ZUS i składki odprowadzane. Także powiem jeszcze inaczej. Mój kolega młodszy wyjechał 2 lata temu za granicę. Czyli ja skończyłem 3 lata temu, on 2 lata temu wyjechał. Za granicę, nie będę mówił gdzie. Wyjechał ten mój kolega, proszę sobie wyobrazić, po 2 latach. W te wakacje przyjechał. Zakupił sobie piękną działkę. Samochód to sobie zakupił tam za granicą. No i za rok będzie, no jest pracowity, jest bardzo pracowity. Faktycznie, no pracuje tam. Ale jakie są realia? On kupił działkę, kupił samochód i w przyszłym roku już planuje postawić dom. Tylko jeszcze, żeśmy tak rozmawiali, wakacje, mówi, on się trochę boi, bo on jeszcze chciałby zainwestować. Ale on się boi, żeby w Polsce po prostu nie umoczyć pieniędzy. Bo on już wie, że te ciężko zarobione pieniądze, jak on tu przywiedzie, że może je tutaj stracić. Także myśli o tym domu, o jakieś tutaj takie, no, żeby mieć te swoje warunki, których by nigdy nie mógł, że tak powiem, sam dojść do tego, pracując tutaj jeszcze w tak szybkim czasie. A jeszcze, że jest bardzo pracowity, pracuje, że tak powiem, na nadgodzinach, chciałby coś zrobić, to się obawia. Czy w Polsce może to zainwestować? Także to jest mój krótki taki głos, przepraszam za emocje, no bo powiem szczerze, że bardzo zachęcam młodych ludzi, niech dzwonią, niech mówią, niech się dzielą, bo to dotyczy młodych ludzi. Jak nie będzie pracy, nie będzie nas. Ten sztuczny język, te środki w ramach projektu, co w telewizji się te schematy, co oni mówią, co jest po młodzieżowemu ściema i my musimy jako ludzie inteligentni sobie to wytłumaczyć. Nie. Muszą być klarowne, jasne zasady. Niestety. I nie ma się to zrażać do PiS-u, czy nie. Powiedzmy sobie, jak było, jak jest teraz. Młody człowiek, który nie ma protekcji, nie ma żadnych szans. Ja powiem uczciwie, ja już planuję w najbliższym czasie niestety wyjazd z mojej kochanej ojczyzny, chociaż chciałbym tu zostać, ale nie mam tu szans. Nie mam tu najmniejszych szans. No i powiem szczerze, no ludzie są gnojeni, są młodzi ludzie, są gnojeni. Tacy, którzy mają jakieś wartości, chcą coś robić. No, dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Dziękujemy serdecznie, panie Marcinie, pozdrawiamy. No, bardzo konkretna historia życia młodego człowieka. 3 lata temu pan Marcin skończył studia i 3 lata na bezrobociu. Różnego rodzaju kursy, szkolenia, obietnice, a jak był bezrobotnym, taki jest. Pan poseł Maciej Małecki.
No, przykład pana pokazuje, że Polska rządzona przez Donalda Tuska nie jest krajem dla młodych ludzi. Wspomniał pan istotną sprawę o problemie wydatkowania środków z funduszy europejskich na tak zwane cele miękkie, czyli kapitał ludzki. Bowiem tu w ramach tego programu operacyjnego Polska w latach 2007-2013 dostała blisko 10 miliardów euro. To jest dokładnie 9,7 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Między innymi te pieniądze miały być na szkolenia dla bezrobotnych i dla pracowników, na podnoszenie kwalifikacji. Niestety, poziom osób, które podnosiły swoje kwalifikacje, spadł w 2012 roku, bo za ten rok na razie mamy dane, o 0,6% i Polska jest Polska jest daleko, bo jest na 21. pozycji w Unii Europejskiej. Natomiast to jest jedna sprawa, ta statystyka, ale druga sprawa, którą pan poruszył, to jest jakość i celowość tych szkoleń, bowiem środki na kapitał ludzki bardzo często rozchodziły się na szkolenia niepotrzebne albo prowadzone w taki sposób, że nie przybywało wiedzy uczestników szkoleń. Po prostu szkolenia się odbyły, ktoś te szkolenia przeprowadził, ktoś zainkasował pieniądze przeznaczone na szkolenie. Uczestnicy podpisali się na liście obecności i jak wyszli z tego szkolenia, jak przyszli bezrobotni, tak wyszli bezrobotni. I to jest kolejny problem, bo rozmawialiśmy o złym kierowaniu i złym wydawaniu środków na tak zwanych twardych, na infrastrukturę, na modernizację gospodarki. Natomiast pan poruszył sprawę szkoleń i rozwoju pracowników. Tutaj jesteśmy daleko. Jeszcze gorzej jest w innowacyjności, bowiem w latach 2007-2013 Polska miała prawie 9 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na badania, rozwój i nowoczesne technologie. I w efekcie, w zakończeniu tej perspektywy, Polska w 2013 była na czwartym miejscu od końca w Unii, jeśli chodzi o innowacyjność. I tu się nic nie zmieniło od 2007 roku, gdzie byliśmy jakby na początku dostępu do funduszy europejskich. I w przerwie między audycją telewizyjną a radiową wymienialiśmy z panią poseł Sadurską uwagi w zakresie rozwoju pracowników i szans dla młodych ludzi. I to jest bardzo niepokojące. Przykład pana to pokazuje, ale jednocześnie też chcemy zwrócić uwagę na problem jeszcze jeden, bowiem obłożenie podatkami, podnoszenie składek. To jest jedna strona problemu. Natomiast dlaczego Polacy boją się inwestować w Polsce? Dlaczego ktoś, kto założył firmę w Wielkiej Brytanii, w Irlandii i tam sobie poradził, boi się tego samego w Polsce? Po prostu boi się, że utonie w przepisach, urzędach, po prostu dostanie się w tryby machiny biurokratycznej i ta gigantyczna liczba urzędników premiera Tuska zrobi z nim porządek.
Za chwilę pani poseł Małgorzata Sadurska, odbierzmy telefon, bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, dziękuję państwu, że znajdujecie czas, energię, żeby przyjechać, rozmawiać z ludźmi, tak te nocne rozmowy Polaków zatroskanych o Polskę. My wszyscy chyba jesteśmy bardzo zatroskani o Polskę. Bardzo zatroskani o Polskę. To widać, że to jest likwidacja Polski. Ten wywiad w sieci w zeszłym tygodniu z panią profesor Pawełczyńską bardzo dużo mówi. On właściwie tak w sposób zwięzły pokazuje sytuację. Tytuł tego wywiadu: Wojna przeciw Polsce trwa. Tu jest, chyba jednak to jest. Nie bójmy się gorzkiej prawdy. Tak. Ten wyjazd Polaków wszystkich, to jest dramat dla Polski. To jest dramat, wyjazd za chlebem. Jak rozmawiają ze mną ludzie różni, opowiadają z rodziny, ten wyjechał. Jeden do Ameryki, drugi do Anglii. No i ktoś jeszcze gdzieś, jeszcze studiują, to jeszcze tu są, ale też nie mają perspektyw, mówią. Przecież to jest dramat. Jak oni sprytnie zrobili przed wejściem do Unii Europejskiej, między innymi mówili, Polacy będą mogli wyjeżdżać do pracy i tak dalej, będą mogli wyjeżdżać. No i wyjeżdżają. A Polska jest krajem kolonialnym. Warto przeczytać tę książkę pana profesora Kierzuna. Zapomniałem tytuł w tej chwili. Coś z transformacją w każdym razie.
Patologia transformacji.
Warto to przeczytać. Nie widziało się człowieka, widziało się pewne przemiany. To był skok na kasę, na dorobek Polski. wielu pokoleń, pewnej grupy, a Polskę uczynili krajem kolonialnym. Tak mówi profesor, który tymi sprawami zajmował się, który z ramienia ONZ-u zajmował się krajami afrykańskimi, pomagał tym krajom. I on mówi, że to jest kraj kolonialny Polska. Tak to jest. No oczywiście, że nie ma własnej gospodarki, że nie ma własnego przemysłu. Jeżeli zdani jesteśmy tylko na innych, no to już jest kraj kolonialny. Ale najgorsze to, że Polska umiera. I to bardzo szybko. Ten plan Rockefellerów, tego klubu rzymskiego, szybko się realizuje. Bardzo szybko w Polsce. Pan poseł mówił, że jest nas 37 milionów. Kto to liczy? To jest z jednej strony. Nie ma rodziny. Nie ma. Widać, jak księża chodzą po kolędzie, co się dzieje. Ile jest młodych ludzi? Ilu wyjechało z Polski? Ile dzieci jest? To są garstki. Tak. Ojciec znam. W sytuacji chociażby diecezji ełckiej. O 170 tysięcy chyba mniej ludzi jest w tej diecezji, jak w stosunku do paru lat do tyłu. No to przecież ludzie. To jest dramat. I to, co pani Pawłczyńska mówi w tym wywiadzie, no to jest takie charakterystyczne. Powiedziała, mówisz, zapamiętać trzy nazwiska. Bierut, Jaruzelski, Tusk. Bierut nie wpuścił do Polski tych wspaniałych patriotów, którzy o Polskę walczyli, chociażby z armii Andersa. A jeżeli wpuszczał, to robił to samo, co robił z AK, czy Winem, czy inni, prawda, winowcami. Więzienie, zabijanie, mordowanie najlepszych patriotów polskich. Ludzi, którzy nie tylko serce oddawali, ale życie oddawali za Polskę. Drugi, Jaruzelski. Jeszcze dzisiaj rozmawiałem z kimś z Calgary. Mówi, wyjechałem w stanie wojennym, musiałem wyjechać. Pracował na kopalni, Solidarność tam zakładał. Takich ludzi do miliona wyjechał. W strasznych, powiedziałbym, w dramatach. Zrobił to Jaruzelski, obecny doradca prezydenta. No, co to dużo mówić? To już to wiele mówi. Mądrem to powinno już wystarczyć. A teraz Tusk, mówią niektórzy, że 2 miliony wyjechało. Kto to liczył? Mówią niektórzy, że 5 milionów nawet wyjechało. Popatrzmy na nasze ulice, na nasze domy, na nasze te bloki mieszkalne. Ile ludzi wyjechało i sobie tak wyobrazić. Tak. No i co? Jeszcze mówi się, że przynajmniej 1 milion teraz wyjedzie. A tułaczkę za chlebem, a gdzie Polska? A iluż tam z tych, co wyjechało, mówi, już nie wrócimy, bo nie mamy do czego, nie mamy żadnych szans. Nie mamy mieszkania, nie mamy pracy, nie mamy żadnej przyszłości. I to jest potężna walka z narodem. Żeby sobie to wszyscy Polacy uświadomili. Polska wymiera. Tu chodzi o to, żeby Polska nie miała żadnego wpływu na losy świata, na kulturę świata, na mentalność świata. Ta katolicka Polska, żeby nie miała żadnego wpływu. I tu są rękami własnymi. Robią to Polacy, wybierając takich ludzi szkodzących ojczyźnie, bo to jest jawne szkodzenie. No ale, proszę Państwa, no chociażby lasy w tej chwili, to wystarczy? Wszystko robią, żeby lasy zniszczyć, żeby to, nazywa się, sprywatyzować, czyli znowu rozkraść. Dać w ręce obce, tak jak dają ziemię. Tysiące hektarów kupują Niemcy, mniej Holendrzy, a polskim rolnikom się nie daje. I minister rolnictwa obiecywał złote gruszki na wierzbie, że zajmie się tym i tak dalej. Ja nie wiem, jak ci ludzie mogą nazywać się jeszcze katolikami. No nie wiem, jak mogą. Po co to kłamać tak? Po co tych ludzi tak męczyć? Tym rolnikom to ręce całować, oni nam chleb dają. Żebyśmy chleb własny jedli, nie cudzy. Nie czekać, żeby nam ktoś dał. Tu tylko może uratować świadomość. Ale człowiek do człowieka powinien iść tłumaczyć, a nie siedzieć w domu i jęczeć. I czekać, że ktoś przyjdzie, że przyjdzie jakaś partia, jakiś rząd i wszystko za nas zrobi. Tu trzeba nasze sumienia poruszyć, naszą wrażliwość, na myśleć o przyszłości. Nawet na sądzie ostatecznym, na wieczności, jak staniemy chociażby przed tymi rodakami, którzy ginęli za Polskę, no to co my im powiemy? Że wszystko zmarnowane? A co Panu Bogu powiemy? Że myśmy szansę na naszą ojczyznę zmarnowali. To jest dar. Pan Bóg nam dał ten dar. To miejsce. I my to mamy zmarnować, wszystko tak oddać. Czy nie jest gorzej, nie gorsza sytuacja moralna nasza, naszego rozumienia rzeczywistości niż w czasie zaborów? Na skutek tego zniszczenia nas, naszych sumień, czy naszych praojców, zabory powstały. Dużo byłoby mówić, no teraz te lasy, mówię. To jest 1/4 Polski. Tak jak oddają teraz ziemię za grosze Niemcom, rzadko innym, bo tam Holendrzy mniej kupują, ale też tysiące hektarów. No to co? To jeszcze ta 1/4 Polski lasy, prawda? Nie wiem, czy ci ludzie nie mają już niczego, nie rozumieją. A może jest to co Michnik chciał. Czytam w tej książce. To jest szokujące. Mówili mi o tym nieraz. Wierzyć mi się nie chciało. Mnie samemu wierzyć się nie chciało. Chociaż widzę tą destrukcję. No. I Michnik, jak zakładał tą gazetę, to jest też owoc okrągłego stołu, to miało za zadanie, wyraźnie mówili, wychować nowych ludzi, nowych Polaków, wychować. Właśnie mam ją w tej chwili w ręce, to może jeszcze raz to. Chociażby fragment tylko przeczytam. Zadaniem kierownictwa Gazety Wyborczej, czytam to, od początku jej istnienia miało jeden cel: wychować i ukształtować nowe pokolenie Polaków. Dlatego tworząc redakcję sięgnięto głównie po psychologów i socjologów. Warto przeczytać tę książkę, tam dużo ciekawych rzeczy. Tak, ale jeszcze coś innego. Kto, prawda, tak, została powołana do istnienia przy okrągłym stole i z założenia miała być gazetą polityczną. I dalej, ideologiczną linię pisma nakreślił sam na samym początku Michnik. Napisał, że największym zagrożeniem dla Polski są trzy fundamentalizmy: religijny, moralny i narodowy. Tak. Fundamenty religijne, moralne i narodowe Polski. I widać walka z religią, z kościołem, a z drugiej strony mizdrzenie się do ludzi kościoła. Na uniwersytetach, nawet katolickich, widzę wydarzenia pod patronatem Gazety Wyborczej. Czy ci ludzie nic nie rozumieją, czy sumień nie mają, czy tacy ślepi? Tak, fundament moralny. Rozwalają nas jak nie wiem co, gender. Dzisiaj przyszła jedna z pani i mówi, wnuczka przychodzi, 4-letnia z przedszkola i mówi, ja nie chcę być już dziewczynką, ja chcę być chłopcem. W innym przedszkolu, i to w Toruniu już nawet, w Toruniu już. Już zajęcia, prawda, te genderowe, to co mi opowiadają, to w głowie się nie mieści. Już. I co? Nakaz pani minister, minister edukacji. Nakaz. Nie mieli w planie jeszcze we wrześniu tego, bo rodzice sprawdzali te plany, to pewno w październiku wprowadzili. Tak. Czy tam w jakimś może w następnym miesiącu. No i ten Michnik jeszcze mówi, i ten właśnie fundamentalizm narodowy. A więc wyplenić myślenie o Polsce, o naszej historii, tak widać, że nawet historię wyrzucają. Nie wiem, kto tu rządzi. Dlatego tylko, kochani, nie żebym przeciwko komuś występował, za tych ludzi też trzeba się modlić, żeby nie krzywdzili naszej ojczyzny. Są biedni ludzie, ale to robią błędy i na te błędy zgodzić się nie można. Człowiek do człowieka. Pokazywać sytuację i razem się zjednoczyć. Bo to jest nasze być, a nie być. To jest naprawdę Westerplatte. Tylko czy zwyciężymy, czy obronimy to Westerplatte, czy wróg nas zniszczy. To jest bardzo jasne. Dlatego trzeba tu pracować i wiedzieć swoje to. I zapamiętać te trzy nazwiska. Ten Bierut, Jaruzelski i Tusk. Trzeba to zapamiętać. I całe te partie zapamiętać. Bo oni to robią. Oni to robią. I nie dajmy się zwieść tym, że oni do kościoła przyjdą. I na mszy ich witają i tak dalej. Trzeba wiedzieć to i wszystkim tłumaczyć. Jeden drugiemu tłumaczyć. Może ten proboszcz rzeczywiście nawet nie wie, co oni robią, bo zajęty wszystkim i nie orientuje się. To mówię tłumaczyć z miłością, kulturalnie. Trzeba to widzieć. Dziękuję serdecznie. Zapamiętajmy te trzy etapy niszczenia Polski. I demografia. Niszczenie Polski. To, co chciał Klub Rzymski. 15 milionów Polski ma być. A później pewno wcale. Tak. Bo tu jesteśmy na równi pochyłej. Jak to zatrzymać ten pęd z tej góry już. To się już rozpędziło bardzo. To wymieranie Polski. Wszystko. Służba zdrowia, wszystko inne. Szkoda gadać. Szkoda gadać. Zobaczcie, jak Niemcy dbają o siebie. To jest. Oni dbają o swój naród, o swoje państwo. I uczmy się od innych, a nie tak bez drama. Nie wiem, czy my Polacy wszyscy zrozumiemy to i czy będziemy chcieli. Nie wiem. Ale przed Panem Bogiem odpowiemy. Dziękuję serdecznie.
Bóg zapłaci. Dziękujemy serdecznie ojcu dyrektorowi, pani poseł Małgorzata Sadurska. Bardzo proszę.
Dziękujemy serdecznie ojcu dyrektorowi. Pozdrawiamy ciepło ojca. Mamy takie same spostrzeżenia, tak samo to widzimy, tą sytuację, w jakiej znalazła się nasza ojczyzna. I zadajemy pytanie, bo dlaczego obecnie rządzący prowadzą takie celowe i zaplanowane działania skierowane na to, żeby niszczyć polską tożsamość, a wraz z niszczeniem polskiej tożsamości następuje niszczenie polskiej gospodarki. No, my to obserwujemy, że w tym momencie cały proces kształcenia, wszystkie działania skierowane są na to, aby młode osoby nie wychowywać na Polaków, tylko wychowywać na obywateli Europy. I z tym, i na przykład to widzimy w takim aspekcie, jak likwidacja godzin nauczania historii w szkołach. Przecież to jest walka z polską tożsamością. Obserwujemy również to takie celowe i zaplanowano taką strategię niszczenia polskości poprzez walkę z Kościołem, walkę z wartościami narodowymi, chrześcijańskimi, religijnymi. I my na takie działania nie możemy się zgodzić. No to, co obserwujemy w ostatnim czasie, a mianowicie pod płaszczyzną, i o tym mówił ojciec dyrektor, pod płaszczyzną mówienia o równości, wprowadzania do polskich przedszkoli ideologii gender, no to jest straszna rzecz, która nie powinna być zaakceptowana, przyzwolona przez ministra edukacji. No nie można niszczyć ani psychiki, ani tożsamości płciowej małych dzieci w przedszkolach. Ale niszczenie społeczeństwa to jest jedno. Obserwujemy coś takiego jak niszczenie gospodarki. O tym mówiliśmy wcześniej, podając konkretne przykłady. Natomiast premier Tusk, i wracam tutaj do czwartkowej konferencji, zapowiedział wielki skok cywilizacyjny, mając na uwadze środki unijne, ale również my oczekujemy te środki unijne, środki, które się Polsce należą, ale też widzimy taki problem, a mianowicie uzależnienia polskiej gospodarki tylko i wyłącznie od środków unijnych. Nasza gospodarka powinna być tak prowadzona, żeby rozwijała się siłą ściąganych inwestycji czy zagranicznych, inwestowania w Polsce, tworzenia nowych miejsc pracy, wsparcia dla osób w pozyskaniu zatrudnienia, nakręcaniu w końcu koniunktury, a nie tylko uzależnienie od pieniędzy z Unii Europejskiej. Bo można zadać pytanie, co się stanie, kiedy skończą się te pieniądze w 2020 roku. Premier Tusk mówił, że wtedy Polska wejdzie do pierwszej dwudziestki najbogatszych państw świata. My już w tej pierwszej dwudziestce byliśmy za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Polska była na 18 miejscu. W czasie, kiedy premier Tusk rządzi Polską, spadliśmy na 21 miejsce. Natomiast ja obserwuję jeszcze taki jeden problem, jedno niebezpieczeństwo, a mianowicie, i to też się wiąże z głosem pana Marcina z Lublina, który mówił na temat szkoleń. Obawiam się, że kiedy skończą się pieniądze, zarówno pieniądze na infrastrukturę, ale przede wszystkim te pieniądze na programy i projekty miękkie, upadnie wiele firm powołanych tylko po to, żeby szkolić. I tutaj nawet tak ostatnio się zastanawialiśmy, czy na przykład w Lublinie będzie potrzeba tyle hoteli, tyle sal konferencyjnych, tyle podmiotów gospodarczych, gastronomicznych, które w tym momencie mają zatrudnienie, bo wykorzystują pieniądze z Unii Europejskiej na projekty miękkie. Inną sprawą jest to, że brak jest takiego pomysłu, takiej koncepcji, czy nie powinniśmy pieniędzy miękkich walczyć w Unii, tak, o dobry podział tych pieniędzy i kierować je na takie działania, które przyniosą konkretne efekty dla danych osób. Tworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie dla przedsiębiorców, no samozatrudnienie, o którym tutaj nasz słuchacz mówił, a nie tak jak do tej pory to istnieje, przekwalifikowanie kucharza na barmana i spawacza na operatora koparki. No to jest całkowicie chybiony pomysł. Ale jeżeli mówimy o polskiej gospodarce, jeżeli mówimy o walce z bezrobociem, no nie sposób zacząć od samego początku, a mianowicie od edukacji. Mamy całkowicie nieprzystosowany system kształcenia do rynku pracy. No to nie jest rozwiązanie, że młodzi ludzie, żeby nie wpaść w machinę bezrobocia, idą tylko po to na studia, żeby przeciągnąć ten czas, kiedy się uczą, a nie stoją w kolejce do urzędów pracy. To, co zrobił rząd, a mianowicie całkowita degradacja, a to jeszcze jest spuścizna po premierze Busku, całkowita degradacja systemu oświaty, wprowadzenie gimnazjów, zlikwidowanie szkolnictwa zawodowego, to powoduje, że my w perspektywie kilku lat mamy ogromny problem z dobrze wykształconymi Polakami, jednymi z lepiej wykształconych w Europie, którzy mają skończone studia i którzy, tak jak pan Marcin, nie mają pracy. Więc nie ma takiej recepty, która by, jak to mówi pan premier Tusk na konferencji, że no, zrealizuje wszystkie obietnice, wszystkie pomysły, to Polska będzie krajem i mlekiem płynąca. Tak nie ma, żeby poprawić sytuację społeczno-gospodarczą w Polsce, trzeba rozpocząć pracę na wielu aspektach i w wymiarze społecznym, i w wymiarze emerytalnym, i gospodarczym, i edukacyjnym. No premier Tusk jak zwykle tylko obiecuje, natomiast za tym nie idą konkretne rozwiązania, bo obiecywać Polakom można, natomiast już myślę, że Polacy się nauczyli, że nie zgodzą się na to, żeby dalej byli manipulowani, że nie zgodzą się na to, żeby dalej byli oszukiwani i realnie spojrzą na świat.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże Państwu, mówi Paweł z diecezji płockiej. Ja bym tak na poziomie ogólności chciał powiedzieć, że jest takie wskazanie ewangeliczne, że unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozory zła. I to odnoszę te słowa do cytowanych fragmentów przemówień pana Tuska, który roztacza przed nami takie wspaniałe wizje przyszłości. A unikanie zła to w tym przypadku wybór takiej opcji, że zdrowiej jest pana Tuska nie słuchać. Bo ja się zacząłem od razu denerwować. Ja telewizji, radia nie słucham, a tu było w Radiu Maria zacytowane. To jest po prostu no jeden taki po prostu stek kłamstw, które się nigdy nie sprawdziły. I taka jest taktyka zła, że ono potrafi właśnie najgorszy grzech tak przedstawić, że człowiekowi się wyda piękny, no bo zło ma też swój interes na tym świecie do załatwienia. I tutaj w tym przypadku tym złem to jest chęć władzy, czyli odium władzy. Natomiast nam, jeśli mamy dostęp do Bożej prawdy, nakazane jest coś takiego, abyśmy się rzeczywiście wokół niej organizowali, korzystali, przedstawiali tą prawdę, przekazywali innym i tworzyli takie, ja to nazywam, mini środowiska dobrej roboty i w ten sposób rozszerzali obszary ludzi sumienia, o które tak bardzo się upominał Jan Paweł II, bo tylko taki człowiek, który ma dobrze ukształtowane sumienie, on będzie dobrze swoje obowiązki wykonywał, on będzie miał wrażliwe serce. A jeżeli mimo wszystko widzimy przed naszymi oczyma przetaczające się zło, to satysfakcję możemy czerpać z tego, że nie my jesteśmy jego sprawcami. I to jest największym źródłem zadowolenia człowieka, poczucie własnej moralnej wartości. No i już bym chciał zakończyć, mianowicie, że nie możemy opuszczać rąk. Mamy cały czas siać, chociaż momentami rzeczywiście grunta są bardzo twarde. I na koniec też takie wskazanie właśnie ewangeliczne, że ten będzie zbawiony, kto wytrwa do końca. Panu posłowi bardzo dziękuję za odwagę serca. Szczęść Boże.
Bóg zawołać z Panem Bogiem. Dziękujemy, Panie Pawle. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Kłania się Maciej Woźny z Lublina.
Witam, Panie Macieju.
Poseł Małecki mówił o pendolino, ale to pendolino nie ma niestety wychylnego pudła, dlatego środowisko miłośników kolei na swoich tematycznych stronach trafnie nadało temu składowi nazwę padlinolino. O wiele bardziej pożytecznie niż na owo padlinolino byłoby wydać pieniądze nie na 20 tych składów, ale na około 70 lokomotyw spalinowych, a to dlatego, bo wiele linii kolejowych, które nie mają sieci trakcyjnej, mają prędkość szlakową tak 80 do 100 km na godzinę, a to już jest dość, żeby prowadzić ruch dalekobieżny. Przykładem jest fatalne skomunikowanie Gorzowa Wielkopolskiego z resztą kraju, a także to, że całkiem niedawno udało się przywrócić do życia martwą przez wiele lat w ruchu pasażerskim linię z Piły do Stargardu Szczecińskiego. Puszczenie części ruchu dalekobieżnego między Bydgoszczą a Szczecinem, właśnie tym szlakiem bez sieci trakcyjnej, przez Piłę, Kalisz Pomorski i Stargard Szczeciński, z Bydgoszczy do Szczecina, bardzo poprawiłoby skomunikowanie zachodu Pomorza z resztą kraju. Wystarczy tylko myśleć całościowo o Polsce i odważnie myśleć o kolei. Jest poważny problem z tym, że na kolei granice województw są niemal zabetonowane, co pokazuje najlepiej problem skomunikowania w postaci braku osobówek między Radomiem a Łodzią, tak na całości tej relacji.
Tak, panie Macieju, o wszystkich problemach związanych z naszymi kolejami nie sposób teraz rozmawiać. Dziękujemy
tylko to zasygnalizowałem.
Dziękuję ślicznie, panie Macieju, pozdrawiam. Bóg zapłać z panem Bogiem, pan poseł Maciej Małecki.
Dziękuję bardzo za te głosy i pozdrawiam bardzo serdecznie pana Pawła z diecezji płockiej, całą diecezję płocką, też akurat z mojego okręgu pan Paweł się dodzwonił, z kolei pan Maciej z okręgu pani poseł Małgorzaty Sadurskiej. Temat pendolino przywołałem po to, aby pokazać, że podać przykład, jak rząd premiera Tuska wydaje pieniądze na bardzo drogie gadżety, i to gadżety zagraniczne, bowiem te ponad 3 miliardy, które zostały wydane na pendolino, mogły być bodźcem dla polskich przedsiębiorstw budujących tabor kolejowy. Niestety pan premier uznał, że lepiej kupić pociąg od Włochów i zostawić te miliardy we Włoszech niż chociażby w bydgoskiej PES-ie. I w związku z tym te pieniądze będą tworzyły miejsca pracy we Włoszech, a nie w Polsce. Natomiast w przypadku pendolino, ja podawałem w części telewizyjnej przykład taki, starałem się zobrazować, jak wygląda zakup pociągu, drogi pociąg, który nie może jeździć po polskich torach z taką prędkością, do jakiej został wyprodukowany, bowiem nie mamy takich torów. Co więcej, nie potrzebujemy takiego pociągu, bo potrzebujemy może mniej takich wystrzałowych składów, ale żeby były dostosowane do polskich warunków. I zakup pendolino to jest tak jak zakup drogich, eleganckich mebli do domu, których nie można wnieść, bo drzwi są za wąskie. Natomiast wróciłbym jeszcze do wątku poruszonego przez ojca dyrektora i książki profesora Witolda Kierzuna, bowiem profesor Kierzun w patologii transformacji pokazuje taką diagnozę od początku, od 1989 roku, skoku na polską gospodarkę, takiego bardzo drapieżnego, firm zachodnich, amerykańskich, które my przyjmowaliśmy z wielką otwartością, że wchodzą inwestorzy, natomiast ci inwestorzy czyścili sobie rynek z polskich konkurentów, albo wykupując i zamykając przedsiębiorstwa, albo wykupując te przedsiębiorstwa za ułamek wartości i ograniczając działalność przedsiębiorstw w Polsce, w żaden sposób nie zostawiając tu innowacyjnych technologii, badań i rozwoju, raczej takie kadłubowe wersje, które montownie, składy, które w każdym momencie można przenieść do innego kraju, w którym będzie tańsza siła robocza. Profesor Witold Kierzun zestawił to ze swoimi doświadczeniami z krajów afrykańskich, gdzie pracował w agendach ONZ-u, i to są te same zestawy działań, te same zestawy narzędzi, nawet podobne rozwiązania prawne wprowadzane w tych krajach, pozwalające na drenaż gospodarki, na mocne takie wyżyłowanie gospodarki przez firmy, które wchodzą i nie mają tam konkurencji. Przypomnę, że inflacja w 90 roku miała wynosić kilka procent, a wynosiła 600. Jednocyfrowa inflacja dopiero była w 99 roku. I takim dobitnym przykładem, czym skończył się plan Balcerowicza. W latach 89-93 średnie płace realne zmniejszyły się o 29%, a poniżej minimum socjalnego po 4 latach żyło aż 40% Polaków.
Bardzo proszę, rozmowy niedokończone. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy? Skąd telefon?
Szczęść Boże, Pelagia Maruszek się kłania z województwa lubelskiego, z takiej małej miejscowości Baranów. Dziękuję bardzo za dzisiejszy program. Pozdrawiam szczególnie panią poseł Małgorzatę Sadurską. I chciałabym się wypowiedzieć w sprawie nauczycieli. Chciałabym powiedzieć, że pan premier Tusk oszukał nauczycieli, ponieważ nauczyciele, którzy są w wieku 50 lat i starsi, no, został zwiększony wiek pracy, gdzie mogliby pracować młodzi nauczyciele, to niestety z większym stażem muszą nauczyciele pracować i będą mieć po 45 lat pracy, a młodzi po prostu nie mają pracy, nie mają gdzie pracować. Ostatnio usłyszałam, że książki będą jednakowe. No nie wiem, jak to sobie pan premier wyobraża, bo teraz każdy nauczyciel ma wybór podręcznika. To bardzo dobrze, że podręczniki powinny być w szkole, bo rzeczywiście te dzieci dźwigają te książki, zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie muszą dojechać do szkoły i 8, i 10 kilometrów. To już dawno powinny te książki być w szkole, a nie teraz przed wyborami. Także uważam, że nauczyciele powinni się teraz, że tak powiem, zrzeszyć i po prostu nie zagłosować na pana premiera i jego całą tę ekipę, ponieważ zostali oszukani. Szkoła polska, pomimo że ma wspaniałych nauczycieli, ma wspaniałą młodzież, ma wspaniałe dzieci, to jest odgórnie niszczona. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Bóg zapłać. Z panem Bogiem, pani poseł Małgorzata Sadurska.
Oczywiście ze studia w Toruniu pozdrawiam serdecznie panią Pelagi, ale pozdrawiam cały powiat puławski. I oczywiście my się bardzo gorąco przyłączamy tutaj z panem posłem Maciejem Małeckim do tego apelu, żeby każdy, nauczyciele również, zagłosowali przeciwko Platformie Obywatelskiej, wybierając Prawo i Sprawiedliwość, wybierając tą partię, która chce realnie dbać o sprawy Polaków, tą partię, która nie zgadza się na to, na ten proces, który obserwujemy od kilku lat, a mianowicie likwidacji małych szkół, szczególnie szkół wiejskich, która nie zgadza się na to, żeby małe dzieci miały obowiązek iść do szkoły wbrew temu, co chcą ich rodzice, która nie zgadza się na to, aby małe dzieci, często w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, wiele kilometrów dojeżdżały zapchanymi i przeładowanymi gimbusami, bo takie informacje również do nas docierają. No i nie zgadzamy się na to, i to premier Kaczyński zapowiedział, i będziemy to skutecznie realizować, kiedy tylko wyborcy zagłosują za Prawem i Sprawiedliwością, a mianowicie nie zgadzamy się na to, żeby wiek emerytalny, szczególnie dla kobiet, był 67 lat. Tutaj będziemy szli w kierunku przywrócenia stanu poprzedniego stanu do wieku 65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet. Kiedy pani mówiła, wymieniliśmy tutaj z posłem Małeckim takie spostrzeżenia, że dochodzi do pewnego rodzaju absurdu, kiedy mówimy o jakości edukacji, kiedy mówimy o wymaganiach, i czy musimy też sobie wyobrazić nauczyciela WF-u, który ma lat 67 i który musi na równi z tymi uczniami, których roznosi energia, ćwiczyć na lekcjach wychowania fizycznego. Ale to samo dotyczy się różnych innych również dotyczy różnych innych zawodów, a mianowicie pielęgniarki, a mianowicie nawet osoby pracujące w administracji. Dlatego my stoimy na stanowisku, że oczywiście musimy zwiększać konkurencyjność, musimy dbać o miejsca pracy, musimy dbać o zatrudnienie, ale nie możemy wprowadzić czegoś takiego, co się nazywa przymus pracy. Każda osoba, jeżeli czuje się na siłach, zgodnie z polskim prawem, ma prawo, ma przywilej przejść na wcześniejszą, na emeryturę. Nikt jej nie zmusza, żeby odchodziła z pracy. Natomiast sztywne określenie granic i wydłużanie o te 7 lat wieku emerytalnego jest bardzo krzywdzące. Jest bardzo krzywdzące jeszcze w takim jednym aspekcie, mianowicie jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje. Jesteśmy społeczeństwem, w którym służba zdrowia pozostawia wiele do życzenia. I jesteśmy społeczeństwem, gdzie dostęp do służby zdrowia jest bardzo utrudniony. I mam tutaj na myśli i zarówno całą specjalistykę, no w podstawowej opiece zdrowotnej jest troszkę lepiej, ale mam tutaj na myśli specjalistykę, ale również mam na myśli dostępność do lekarzy, do geriatrów. W Polsce jest bardzo mało geriatrów. Jeżeli się nie mylę, mówię te dane z głowy, jest jeden geriatra na 10 tysięcy Polaków, więc to pokazuje, że my jako społeczeństwo, Polacy jako społeczeństwo starzejące się, no nie ma dostępu do tego, do czego powinno mieć dostęp, a mianowicie do dobrej opieki zdrowotnej. Więc te wszystkie aspekty, te wszystkie powody, które wymieniłam, no jeszcze bardziej uzasadniają decyzję, że Prawo i Sprawiedliwość wróci do poprzednich rozwiązań, jeżeli chodzi o wiek emerytalny.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Czy byłaby szansa?
Jesteśmy już na antenie, kogo witamy, skąd telefon?
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Jan z Krakowa. A, chwilowo w drodze dużym samochodem ciężarowym. Ja tak chciałem taką drobną, może poprawkę do tego, o czym mówiła pani nie tak dawno, jak również pani poseł serdecznie witam, oczywiście pozdrawiam i wszystkiego dobrego, wszelkich łaskot Bożej Dzieciny na ten nowy rok życzę. Ale wracając do tematu. Smuci mnie fakt po części, że zapominamy o tym, że kwestia wykształcenia to nie tylko przywileje, które na nas ciążą, ale również jakieś obowiązki, jak również wyzwania stojące przed dziećmi. Mówimy, pani poseł wyraziła się o przeładowanych gimbusach. Pani, która dzwoniła wcześniej, mówiła o tym, że dzieci muszą dojeżdżać czasami 8, czasami 10 kilometrów. Zgodzę się z tym w pełni, że jest to w jakiś tam sposób uciążliwe, zwłaszcza w ciężkich warunkach atmosferycznych, ale musimy pamiętać o tym, że nasi ojcowie, dziadkowie, pradziadkowie i mogą to potwierdzić osoby w wieku, przypuszczam, 60 plus bez najmniejszego problemu, nie tylko do szkoły, ale i do kościoła wielokrotnie musiały pokonywać w dużych śniegach, w mrozach, nie po 8, po 10 kilometrów, ale czasami dużo większe odległości, a de facto wyszły te osoby na ludzi. Nie pozwoliły dać się zwariować pogoni za tym, że im się wszystko należy. Oni starali się temu państwu dać jak najwięcej od siebie. Pamiętajmy o tym również w stosunku do tych naszych najmłodszych. Sam jestem tatą dwójki dzieci i myślę, że jeżeli my nie damy przykładu dzieciom w sensie tym, że nie pokażemy im właściwej drogi, to rzeczywiście one gdzieś zatracą część człowieczeństwa i takiej mądrości życiowej. To taka drobna dygresja na temat tego. Prosiłbym o jak Państwo na to spoglądają. Szczęść Boże.
Dziękuję ślicznie. Szczęść Boże. Pozdrawiamy przy tej okazji oczywiście wszystkich kierowców. To ostatni temat w naszych rozmowach niedokończonych, a także już także chociaż krótkie słowo podsumowania. Pan poseł Maciej Małecki.
Problemem są też sprawy wychowawcze i to, co dotyka szczególnie gimnazja, gdzie dzieci zostały wyrwane jakby ze swoich środowisk, ze szkół podstawowych i te sprawy, z którymi nauczyciele nie zawsze mogą sobie poradzić, bo po prostu nie mają odpowiednich narzędzi. Ja przypominam, że rząd Prawa i Sprawiedliwości również tutaj starał się podnieść uprawnienia nauczycieli do tego, aby skutecznie można było wychowywać, nie tylko uczyć, ale i wychować dzieci. Po prostu takie przedłużenie domu, bo podstawową komórką jest dom rodzinny, jest rodzina i pani poseł Sadurska wspomniała o tym, że premier Tusk i Platforma Obywatelska odrzucili wniosek o referendum w sprawie przymusowego poboru sześciolatków do szkół. Ja chcę zwrócić uwagę, że 1 000 000 podpisów, które trafiło do Sejmu, to nie, wnioskodawcy tak naprawdę nie pytali posłów, co posłowie sądzą w tej sprawie. Wnioskodawcy przynieśli 1 000 000 podpisów i chcieli zapytać Polaków. A Platforma Obywatelska nie pozwoliła, aby w tej sprawie wypowiedzieli się rodzice. I często jest tak, że słyszymy, żeby model polskiej oświaty oprzeć o taki kraj, o wzory z takiego kraju, z takiego. Natomiast wystarczy, żebyśmy sięgnęli do II Rzeczpospolitej, która tak pięknie wychowała pokolenie, które sprawdziło się w patriotyzmie w czasie II wojny światowej, po II wojnie światowej. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że dokonania gospodarcze II Rzeczpospolitej i obecne są krańcowo różne, ale również elity, które wyszły z II Rzeczpospolitej i dzisiejsze są też różne, bowiem żaden rząd przed wojną nie mówiłby, żeby wyrzucać historię ze szkół. Żaden premier nie odważyłby się powiedzieć, że polskość to nienormalność, a czy ktoś z nas, czy ktoś ze słuchaczy ma tyle wyobraźnia, żeby wyobrazić sobie marszałka Józefa Piłsudskiego, jak z jakimś różowym balonikiem kroczy defiladowym krokiem ulicami Warszawy za jakimś ptakiem z czekolady.
Dosłownie minuta, pani poseł Małgorzata Sadurska.
Tutaj razem z panem posłem Małeckim chcemy bardzo serdecznie podziękować ojcu za to, że mogliśmy dzisiaj porozmawiać o tak ważnych tematach. Chcemy bardzo serdecznie podziękować tym słuchaczom, którzy dodzwonili się dzisiaj do studia i których słowa, spostrzeżenia, stwierdzenia były i są dla nas bardzo ważne. I na progu tego nowego roku chcielibyśmy życzyć wszystkim słuchaczom, życzyć ojcom, życzyć słuchaczom, żeby te obawy, które są, obawy o jutro, obawy o losy naszej ojczyzny, obawy o nasze społeczeństwo Polaków, nie zniechęcały nas do pracy, nie zniechęcały nas do takiej determinacji, że możemy zmieniać Polskę i świat na lepsze, ale przede wszystkim życzę nadziei, bo na progu tego nowego 2014 roku, roku, który będzie obfitował w tak ważne wydarzenia, tutaj przypomnę tylko kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II, który będzie rokiem ważnym dla nas, dla Polaków, żeby właśnie przyniósł taką nadzieję na lepsze jutro, nadzieję na to, że Polska może iść w dobrym kierunku, że sprawy polskie mogą iść w dobrym kierunku.
Dziękuję serdecznie. Kończymy rozmowy niedokończone. Gośćmi dzisiejszego spotkania byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Małgorzata Sadurska. Bóg zapłać, pani poseł.
Bóg zapłać, dziękuję serdecznie.
I pan poseł Maciej Małecki. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Życzę państwu dobrej nocy.
Dziękujemy i dziękujemy także wszystkim słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie dzisiejszych wieczornych rozmów niedokończonych.